Umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry oraz przyjaciele świętej kosztownej prawdy, pokój wam. Pragnę przekazać pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Ludu Pana w Gnieźnie, którego jestem członkiem. Braterstwo, którzy zostali, prosili, by przekazać wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łask i błogosławieństw Bożych, zbudowania na tej konwencji oraz wytrwania na wąskiej drodze aż do zwycięstwa. Dziękuję. Przybyliśmy tu na to miejsce, aby słuchać głosu Ojca Niebieskiego. Prorok Izajasz w 30 rozdziale, a w wersecie 21 pisze tak. I uszy Twoje usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiącego, tak jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo udali. Droga, która dla narodu żydowskiego była drogą zakonu, drogą przymierza, które Pan Bóg uczynił z tym narodem, tą drogą, którą mieli postępować. Dla nas, dla Izraela duchowego, ta droga jest wąską drogą, którą ten głos Wszechmocnego nas zaprasza. Tak jest droga, którą macie chodzić. Droga wiary i ofiarowania się aż do śmierci. Prorok Jeremiasz w 10 rozdziale, w wersecie 23 mówi tak. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Biblia Gdańska oddaje ten werset, że nie jest w mocy człowieka droga jego. Słowo Boże zapewnia nas o opatrzności i kierownictwie Pana Boga w naszym życiu, w życiu chrześcijanina. W Przypowieściach Salomonowych, 3 rozdział, werset 6, czytamy: we wszystkich drogach Twoich znaj Go, a On prostować będzie drogi Twoje. Prorok Izajasz w 58 rozdziale, w wersecie 11, zapewnia nas, że Pan Cię ustawicznie poprowadzi. Psalmista w 73 psalmie, w wersecie 24, mówi, że prowadzisz mnie według rady swojej. A Dawid w 25 psalmie, w wersecie 9, mówi, poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Cichych i pokornych poprowadzi drogą prawa. To kierownictwo w sądzie oznacza poznanie woli Bożej. Zupełne posłuszeństwo i poddanie się, gdy Pan Bóg obejmuje kontrolę nad naszym życiem. Pan Bóg sprawia, że ścieżka naszego pielgrzymowania jest dla nas jasna i wyraźna. Ale w jaki sposób możemy rozpoznać głos Pana Boga, głos naszego Ojca Niebieskiego, gdy Pana nie widzimy? Często naszych znajomych, przyjaciół rozpoznajemy po głosie, na przykład przez telefon. Głos, który nam jest dobrze znany, rozpoznajemy bez trudu. Tak jak na przykład dziecko rozpoznaje głos swoich rodziców. A przecież mamy takie zapewnienie świętego apostoła Jana, który mówi, najmilsi teraz dziadkami bożymi jesteśmy. Należy więc dobrze poznać, znać głos naszego Ojca Niebieskiego, aby był przez nas rozpoznawalny. Nasz praojciec Adam, gdy upadł w próbie posłuszeństwa, to słyszymy, że wtedy, gdy przestąpił to doskonałe prawo Boże, to usłyszał szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie. Przestraszył się i skrył. Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset 8. A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sady. Możemy sobie zadać pytanie, czy ja jestem tak czujny, że rozróżnię ten najcichszy szept naszego Ojca Niebieskiego. Szept, który jest skierowany do mnie, do nas. Tak jak Adam, który dobrze znał głos Ojca, głos Boży, głos mówiącego do niego w wietrze dniowym. Możemy tylko mieć takie życzenie, abyśmy my nie musieli się, tak jak Adam, skrywać przed obliczem Pana Boga, przed Jego głosem, który mówi do nas. Czy mamy tak bliską łączność z Ojcem Niebieskim? Czy staram się odczuwać Jego obecność przy mnie? Czy poddaję moje myśli, każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe? Czy potrafię zwracać się do Ojca Niebieskiego ze swoimi problemami? Po prostu czy znam ten głos? Często w naszym życiu jesteśmy doświadczani. Mamy różne problemy do rozwiązania i potrzebujemy rozumnej rady. Potrzebujemy kierownictwa. Taką radę to możemy uzyskać od brata, od siostry, od przyjaciół, ale nie zawsze takie rady nas zadowalają. Jako dzieci Boże wiemy, gdzie mamy szukać rady i mądrości Bożej. Rady, która zawsze spieszy nam z pomocą. Prorok Izajasz w tym wersecie, który odczytaliśmy w 30 rozdziale, w wersecie 21, określa tę radę jako słowo, głos dochodzący do nas z tyłu. Zauważmy, że prorok nie mówi, że to jest coś, co jest przed nami. Że to jest słowo przed tobą. Ale mówi, że uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiącego. Jest to głos pański, wypowiedziany przez jego natchnionych proroków, apostołów, ewangelistów, przez jego sług. Apostoł Paweł, rozpoczynając list do Żydów, pisze tak. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. Ale w te dni ostateczny mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego wieki i wieki uczynił. Ten głos dochodzący do nas z tyłu to nie jest głos donośny. To nie jest nowe słowo, ale jest to stara nauka, stare ścieżki. I tak jak to brat Russell w szóstym tomie określa, że jest to głos Boży z przeszłości. Jest to natchnione Słowo Boże. Prorok Jeremiasz, 6 rozdział, werset 16. Gdy tak Pan mawiał, zastanówcie się na drogach, a spojrzyjcie i pytajcie się o ścieżkach starych, która by była droga dobra, chodźcie nią, a znajdziecie odpocznienie duszy waszej. Ten głos mówi, tać jest droga, chodźcie po niej. Po tej drodze mamy chodzić, ani w lewo, ani w prawo. Po tej wąskiej drodze, śladami naszego Zbawiciela, śladami apostołów. Jeżeli napotykamy pewne trudności, nie wiemy, jak iść dalej, to możemy posłuchać cichego głosu, cichego słowa. Wtedy należy udać się do Słowa Bożego. Rozmyślać o biblijnych zasadach, starać się poznać Bożą wolę i Jego mądrość oraz prosić o kierownictwo Ducha Świętego, aby doprowadził nasz umysł do poddaństwa i polegania na Bogu. Jaka jest ta droga dla Kościoła, dla dzieci Bożych, którzy postępują wiarą, a nie widzeniem? Pierwsze to jest droga wiary. Bo ci, co teraz postępują wiarą według zapewnień apostoła Pawła w listu do Rzymian, są dziećmi, są nasieniem Abrahamowym i dziećmi Abrahama. List do Rzymian, 4 rozdział, wersety 12 do 16. I aby był ojcem obrzeski nie tylko tych, którzy są z obrzeski, ale też i tych, którzy chodzą stopami wiary ojca naszego Abrahama, która była w nieobrzesce. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy zniszczała wiara i wniwecz się obróciła obietnica. Gdyż zakon gniew sprawuje, albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa. A przeto z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, który jest z zakonu, ale i temu, który jest z wiary abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Nasienie, które mu należą się wielkie i kosztowne obietnice. Ale jest to też, oprócz tego, że jest to droga wiary, jest to droga zupełnego poświęcenia. I to poświęcenia się Panu Bogu aż do śmierci. I to obejmuje podporządkowanie swej woli pod wolę Bożą. Stawianie siebie ofiarą żywą. Tak to zapisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i wersecie 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Zgodnie z tymi zasadami wiary, zasadami poświęcenia postępujemy, jak to apostoł Paweł też wyjaśnia, w nowości żywota. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 4. Pokrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, ale jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Nie w próżności umysłu naszego, ale ostrożnie. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wersecie 17 i 18. To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują, w próżności umysłu swego. Zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, zatwardzenia serca ich. I tak jak to w liście do Koryntian, w drugim liście, w 5 rozdziale, w wersecie 7, również apostoł Paweł mówi, że postępując nie widzeniem, ale wiarą. Przez wiarę wchodzimy do nowego żywota, jako duchowi synowie Boży. Ale skarb ten mamy w naczyniu glinianym. Czyli nowe życie w zarodku. I należy postępować według ducha, a nie według ciała. Bo postępowanie według ciała oznacza uleganie cielesnym nadziejom, ambicjom, celom. A ciało i duch są sobie przeciwne. Nie można zatrzymać życia dla ciała i ducha. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 13. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie. Ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Takie są ogólne zasady naszej drogi, którą mamy chodzić. Ale gdy przychodzą na nas chwile niepewności, możemy czerpać wiedzę z Bożych wyroczni. Psalm 37, werset 5. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. W tym samym psalmie, werset 7 mówi, a zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Możemy zadać sobie pytanie, czy tak, czy nie. Czy zdaje się w milczeniu na Pana? A może czasami sam nieudolnie próbuje wszystko rozwiązać, nie czekając na kierownictwo Pana Boga, naszego Ojca Niebieskiego? Czy milczę, gdy Ojciec Niebieski mówi do mnie? Święty Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 19 mówi tak. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Mamy być prędkimi ku słuchaniu, a nierychłymi ku mówieniu. Lepiej jest słuchać, niż mówić. Ważność poznania Pana Boga mamy w słowach naszego Pana, w tej modlitwie arcykapłańskiej, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, werset 3. Aby Cię poznali samego prawdziwego Boga. Poznanie woli Bożej, ale też i pragnienie, aby według tej Bożej woli postępować. I to wzbudza w nas pewną czujność. Wtedy będziemy zdolni usłyszeć i rozróżnić najcichszy szept naszego Ojca. Podobnie jak Adam w raju dobrze znał głos Boży. Ten głos, który mówił do niego wietrze dniowe. Jak odróżnić ten głos Boży od głosu przeciwnika? Święty Jan w swoim liście mówi, doświadczajcie duchów, czy z Boga są. 1 Jana, 4 rozdział, werset 1-3. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Przez to poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którym myście słyszeli, że idzie i teraz już jest na świecie. Ten duch antychrystusowy. Jeżeli nauka Słowa Bożego i duch tej nauki przemawia do naszego serca, pobudza nas, to jest to głos Boży. Ale trzeba doświadczać, próbować i sprawdzać to przez inne wersety Słowa Bożego. Pewna taka historia męża Bożego zapisana w Starym Testamencie, w Księdze Samuela, pierwsza Księga Samuelowa, 3 rozdział, a wersety od 1-10. W Pachole Samuel służył Panu przed Heli, a słowo Pańskie było drogie w one dni, bo nie bywało widzenia jawnego. I stało się dnia onego, gdy Heli leżał na miejscu swoim, a oczy jego już się były poczęły zaciemniać i nie mógł dojrzeć, a lampa Boża jeszcze nie była zagaszona. Samuel też spał w kościele Pańskim, gdzie była skrzynia Boża. Że zawołał Pan na Samuela, a on się ozwał. Owom ja. I przybieżał do Heliego. I rzekł, owom ja, gdyżeś mnie wołał. A on rzekł, nie wołałem. Wróć się, śpi. I poszedł, a spał. Powtórę Pan jeszcze zawołał Samuela i wstał. Samuel poszedł do Heliego i rzekł, owom ja, gdyżeś mnie wołał. Któremu on rzekł, nie wołałem, synu mój, wróć się, a śpi. A Samuel jeszcze nie znał Pana i jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie. Nadto jeszcze Pan zawołał Samuela po trzecie. A on wstawszy szedł do Heliego i rzekł, owom ja, gdyżeś mnie wołał. Wtedy zrozumiał Heli, że Pan wołał pacholęcia. I rzekł Heli do Samuela, idź, a śpi. A jeśli cię kto zawoła, rzeczesz, mów, Panie, bo słyszy sługa Twój. A tak Samuel szedł i spał na miejscu. A potem przyszedł Pan i stanął, a zawołał jako i pierwszy i drugi raz: Samuelu, Samuelu, i rzekł Samuel: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel, który służył Panu Bogu w przybytku, pewnej nocy usłyszał wołanie. I tak jak tu odczytaliśmy, myśląc, że to jego przełożony, kapłan Heli, ten, który mu usługiwał, najwyższy kapłan, udaje się do niego. I wydarzenie to powtarza się po trzykroć. I tak jak tu czytaliśmy, że Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. I według rady kapłana Heliego po trzecim wołaniu odpowiada: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. A jakim był sługą prorok Samuel? Czuły, posłuszny na słowo Pana do końca swoich dni. Jeszcze chciałbym przytoczyć przykład jednego męża Bożego, doświadczenia proroka Eliasza. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, odczytamy sobie od 4 do 13. A sam poszedł w puszczę na jeden dzień drogi, a gdy przyszedł i usiadł pod jednym jałowcem, życzył sobie umrzeć i rzekł: dosyć już, o Panie, weźmijcie duszę moją, bo mnie jest lepszy nad ojców moich. I położył się, a zasnął pod onnym jałowcem, a oto w tenże czas tknął go anioł i rzekł mu: wstań, a jedz. A gdy się obejrzał, oto w głowach jego był chleb na węglu upieczony i czasza wody, a tak jadł i pił i położył się znowu. Potem wrócił się anioł pański powtórę i tknął go, a rzekł: wstań, jedz, albowiem daleką masz drogę przed sobą. A tak wstawszy jadł i pił, a szedł mocy pokarmu onego 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Chore. I wszedł tam do jaskini, a przenocował tam, a oto słowo pańskie do niego mówiąc: cóż to czynisz, Eliaszu? Który odpowiedział: gorliwym się zastanawiał o Pana Boga zastępów, albowiem synowie izraelscy opuścili przymierze Twoje. Ołtarze Twoje zburzyli i proroki Twoje mieczem pomordowali, zostałem ja sam. I szukają duszy mojej, aby mi ją odjęli. Wtedy on rzekł: wynić, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwijający góry, łamiący skały przed Panem, ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i w onym trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. To gdy usłyszał Eliasz, zakrył oblicze Twoje płaszczem swoim, a wyszedłszy stanął we drzwiach jaskini, a oto do niego głos mówiący: co tu czynisz, Eliasz? Te doświadczenia proroka Eliasza. Jezabela, która pragnie jego śmierci. Eliasz ucieka na puszczę. Ta puszcza, która wyobraża odosobnienie prawdziwych świętych. I mówi: dosyć już, Panie, weź moje życie. Życzył sobie śmierci. Widzimy tu pewne zniechęcenie, może nawet załamanie, świadomość takiej własnej niedoskonałości i poczucie osamotnienia w służbie pańskiej. Samotność jest bardzo ciężka, niebezpieczna. Eliasz mówi: zostałem sam, a jeszcze nastają na moje życie. I jest zmęczony tą pracą, pracą dla Pana Boga. Jako prorok miał duże osiągnięcia. Lecz tutaj widzimy, że przeżywa pewne duchowe, fizyczne zmęczenie. Jest zupełnie wyczerpany. Ogarnia go trwoga, zniechęcenie. A gdy taki stan serca nastaje, to szatan przypuszcza swoje ataki. Bo tak jest wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni, załamani, gdy tracimy gorliwość w wykonywaniu pracy Pańskiej. Pamiętamy, gdy Pan Jezus te 40 dni przebywał na puszczy, to również przystąpił szatan ze swymi pokusami. Czytaliśmy, że Eliasz o sile pokaru anielskiego szedł 40 dni. Następuje takie zmęczenie, wyczerpanie. Tym pokarmem, który był, gdy otrzymał od anioła, był upieczony chleb na ogniu i czasza wody. Chleb, pewien rodzaj, możemy przypuszczać, pewnego placka, wyobraża duchowy pokarm. Pokarm dla Kościoła, chleb żywota. Woda wyobraża nam prawdę. Wodę żywą, Słowo Boże. Eliasz jest typem na Kościół prawdziwy w ciele. A druga Eliasza przedstawia niektóre doświadczenia Kościoła wieku Ewangelii. Często przychodzi na nas taka myśl, że praca nasza nie przynosi owoców. Nie mamy żadnych efektów. Chcemy zrezygnować z przywileju, służby, sposobności, usługi, na przykład w zborze. Twierdząc, że tak faktycznie to nie nadajemy się do tego. Przecież jesteśmy niedoskonali. Może przychodzą takie myśli do naszego serca, że Panie Boże, ja już nic więcej nie osiągnę. Panie, weź życie moje. Ale tak jak patrząc tu na Eliasza, że to by było zbyt proste. Eliasz poznaje obecność Boga. Ale tak jak odczytaliśmy, nie było to przez wielki wicher, nie było to przez trzęsienie ziemi, nie było to przez wielki ogień, lecz w cichym i łagodnym głosie odczuwa obecność Wszechmogącego. Co widział prorok? Widział ten wicher mocny, w którym nie było Pana. Te huragany, które niszczą obecny porządek społeczny. Lecz zobaczmy, że to nie jest głos Pana Boga, lecz głos ludzi. Trzęsienie ziemi, te społeczne przewroty, wstrząsy, one nie są boskim poselstwem dla klasy Eliasza, ale są manifestacją mocy Pana, przez którą ten teraźniejszy porządek przeminie. Ogień, który przedstawia nam zniszczenie, anarchię, nie jest to ogień pański, ale ogień namiętności ludzkich, na który Pan Bóg dozwala. Klasa Eliasza ma usłyszeć cichy głos Pana, ale ma usłyszeć uszami swego serca. Głos prawdy, głos Słowa Bożego, przekazywany w taki sposób, zamierzający, zadziwiający, ale tylko głos jest dla klasy pozafiguralnego Eliasza. Tego głosu nie usłyszy ani poza figura Achaba, ani Jezabeli, ani ich pokleczników. Głosu tego nie usłyszy nominalny Kościół i władza świecka. Pan Bóg spytał się Eliasza: co tu robisz, Eliaszu? Dlaczego nie pracujesz? Lud Boży nie może być bezczynny. Nie może przebywać w miejscu, gdzie nie ma dla niego pracy. Ta misja Eliasza, jego praca nie zakończyła się. Chociaż, tak jak czytaliśmy, on bardzo tego pragnął. Ale Pan Bóg nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy. Tak jakbyśmy może tego sobie oczekiwali. Eliasz słyszy głos: idź, udaj się w drogę powrotną. I otrzymał, jakbyśmy tam dalej czytali następne wersety, otrzymał polecenie dalszej misji. Do nas również Ojciec Niebieski mówi: wracaj do swojej pracy. Wracaj do obowiązków w zborze, do służby. do obowiązków bratniej społeczności. Wracaj do nauki w szkole Chrystusowej, bo jeszcze wszystkiego się nie nauczyłeś. Masz ogromne braki w pracy nad samym sobą, nad swoim charakterem. Pracuj. Pracuj, a nie użalaj się nad sobą. Zawsze tak będzie, że możemy pracować lepiej. Że możemy być bardziej gorliwymi. Możemy odczuwać jeszcze większe kierownictwo Boże i Jego błogosławieństwo. Gdy popatrzymy na gorliwość apostołów, na członków pierwotnego Kościoła, w jaki sposób oni postępowali, jak kładli swoje życie za Chrystusa, za prawdę, za braci. Ale ta prawdziwa gorliwość jest z Boga. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 16. A Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość do serca. Bóg daje gorliwość do naszego serca, a my tą gorliwością musimy szafować. Jeżeli Pan Bóg włoży ducha gorliwości do naszego serca, to tak to apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 11 mówi, w gorliwości nie ustawać, a płomienni duchem Panu służyć. Bo aby innych pociągnąć, to trzeba samemu płonąć. Biblia Gdańska mówi, w pracy nie leniwi, duchem pałający Panu służący. Jeżeli będzie brak gorliwości w naszym sercu, to znaczy, że służymy dwóm Panom. Bo służymy połowicznie. Gdy nie pracujemy całym sercem, to niemożliwe jest zwycięstwo. Pan Bóg oczekiwał gorliwości od proroków. Oczekiwał od nich całkowitego zaangażowania. Ale teraz oczekuje tego od nas. Bo tą pracę, jaką nam powierza, jest bardzo ważna. I nie można jej wykonać tak byle jak, niedbale. List do Efezjan, 6 rozdział i werset 6. Nie na oko służąc jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Nie na oko służąc, jako ci, którzy się podobać chcą ludziom. Prorok Jeremiasz, u którego w sercu Słowo Boże było ogniem trawiącym, o którym mówi 20 rozdział, werset 9. To dalej w 48 rozdziale, wersecie 10 mówi, przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale, kto zdradliwie czyni sprawę Pańską. Prorok Jeremiasz nie mógł powstrzymać się od tego, co Pan Bóg mu rozkazał. Nie mógł stłumić tego ognia gorliwości wewnątrz swego serca. Bo gdyby to uczynił, to straciłby społeczność z Panem Bogiem. Mówimy tu o słowie, o głosie, który słyszymy z tyłu. O cichym głosie Pana Boga. O Jego opiece, o Jego kierownictwie. Ten cichy głos i wolny to głos prawdy, mądrości i miłości. W Księdze Objawienia w 3 rozdziale, w wersecie 20 czytamy o tym, że Pan stoi u serca naszego i kołacze. Puka do naszych serc. Ale czy jest to głośne kołatanie? Nie jest to głośne kołatanie, bo dalsza część tego wersetu mówi, jeśli kto usłyszy głos mój, i otworzy drzwi. Pan puka w sposób delikatny, niehałaśliwie. I nie wszyscy mieli usłyszeć to kołatanie. To pukanie nie jest głośne. Ale też nie wszyscy są tak czujni, aby to pukanie usłyszeć. Czasami nasz słuch jest osłabiony, bo jesteśmy chorzy lub starzy. Ale możemy mieć też kłopoty ze słuchem duchowym. Mogę nie dosłyszeć lub całkowicie stracić słuch. Źle słyszeć duchowo. I wtedy Pana nie usłyszę, jeżeli Pan nie podniesie głosu, jeżeli nie krzyknie. Jeżeli Pan nie krzyknie dostarczająco głośno, to ja tego nie usłyszę. ale czy jestem w stanie usłyszeć głos cichy i wolny? Człowiek, który nie dosłyszy, jest obojętny na to, co się dzieje wokół niego. I podobnie jest ze słuchem duchowym. Nie dosłyszeć, to znaczy być obojętnym na Słowo Boże, aż do całkowitej głuchoty. Jeżeli nasza uwaga i czujność będzie skierowana na Słowo Boże, wówczas będziemy zdolni usłyszeć słowo mówiące do nas z tyłu, z przeszłości. Ale jeżeli będziemy zajęci sprawami tego świata, które zajmują nasze zmysły i ciało, to nie będziemy w stanie usłyszeć nawet głośnego pukania. Nie wszyscy mają słuch wiary, ale można również mieć, tak jak to apostoł Paweł określa, świerzbiące uszy, które są żądne pochwał, które były chtały słuch, zainteresowane baśniami, a nie nauką Słowa Bożego. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, a wersety 3 i 4. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli mających świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy i ku baśniom je obrócą. Usłyszeć kołatanie naszego mistrza, otworzyć mu drzwi swego serca, to największy zaszczyt. Pan wejdzie. Wejdzie w nasze serce przez wpływ prawdy i moc Ducha Świętego. Przywilej, naszym przywilejem jest, naszą radością, gdy będziemy gościć Pana. Pamiętamy tych podróżnych, którzy szli do Emaus. Pan jako już zmartwychwstały dołącza się do nich. Rozmawia. Gdy zbliżyli się do miejsca docelowego, Pan pokazuje im, jakby chciał iść dalej. Ale uczniowie zapraszają go do siebie. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 28 i 29. I przybliżyli się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść. Ale go oni przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. I już się dzień nachylił i wszedł, aby został z nimi. Gdyby uczniowie nie zaprosili Pana do siebie, Pan zapewne nie narzuciłby im swojej osoby. I wtedy straciliby okazję goszczenia Pana i straciliby okazję poznania, kim był ów podróżny. Ale czy potrafimy sobie wyobrazić ich radość, gdy poznali, że tym podróżnym był ich zmartwychwstały Pan? Werset 32 tego rozdziału mówi, czy serca nasze nie bałały w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Pan w tym momencie rozpoznania zniknął sprzed ich oczu. I mimo, że była noc, to w wersetach 33 i 35 czytamy. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy, do zgromadzonych 11 i opowiedzieli, co spotkało ich w drodze i jak poznali Pana. Pan mówi, jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wejdę i będę z nim wieczerzał. Czy pragniemy tej uczty z Panem? To karmienie się jest sprawą indywidualną, osobistą. Jest to wieczerza, tu i z tej strony zasłony. Bo spożywamy pokarm ten sam, co nasz mistrz. Pokarm z tych samych radości, błogosławieństw. Tych błogosławieństw Bożych, które wypływają z Jego obietnic. Obietnic, o jakich przedtem nie mieliśmy pojęcia. Jeżeli Pan nie wejdzie do naszego serca poprzez wpływ prawdy i mocy, to nie zrozumiemy obietnic Słowa Bożego i nie otrzymamy pełni błogosławieństw. I nie będziemy zwycięzcami, o których mówi następny werset 3 rozdziału objawienia Jana, czyli 21, którzy usiądą z Panem na jego tronie. Ci, którzy korzystają z tej chwalebnej wieczerzy, z obfitości, z treści tego pokarmu, są zadowoleni i zbudowani. Ale są tacy, co uważają, że te pokarmy są przestarzałe, mało treściwe, nieatrakcyjne. I jest to bardzo niebezpieczne, bo to obraża naszego Zbawiciela, naszego Mistrza, który przygotował dla nas pokarm na czas słuszny. To wydarzenie, które miało miejsce nad Morzem Tyberiackim, gdy uczniowie łowią ryby przez całą noc i nic nie złowili. Zmartwychwstały Pan jako nieznajomy na brzegu doradza im: zapuśćcie sieci z drugiej strony. Złowili mnóstwo ryb. Zrozumieli, kim był ten ów nieznajomy na brzegu. Ale gdy przybili do brzegu, Pan miał już dla nich upieczoną rybę. Pan przygotował dla nich pokarm, który nie był z ich połowu, ale był to Pański pokarm. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 9 do 13. A gdy wstąpili na brzeg, ujrzeli węgle nałożone i rybę na nich leżącą i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście z tych ryb, któreście teraz pojmali. A wstąpił też Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ziemię pełną wielkich ryb, które by było 153, a chociaż ich tak wiele było, nie zdarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie, a obiadujcie. I żaden z uczniów nie śmiał go pytać: ty ktoś jest, wiedząc, że jest Pan. Wtedy przyszedł Jezus i wziął on chleb i dał im także i rybę. Ujrzeli węgle nałożone i rybę na nich chleb. Chleb jako chleb żywota. A ryba na ogniu może nam przedstawiać doświadczenia Kościoła. Gdybyśmy wzgardzili pokarmem, tą wieczerzą Pańską, pokarmem Pana, to może nas to pozbawić społeczności. Nie tylko z uczestnikami Pańskiej uczty, ale może to spowodować odrzucenie nas przez Pana. Ten Pański pokarm możemy przyjmować wdzięcznością, dziękując za niego w naszych modlitwach. Słowo Boże, które przyjmujemy do naszego serca, niech ono będzie ogniem pałającym w naszych sercach. Tak, pałajmy pełnią gorliwości. Pełnią, a nie tylko cząstką, bo mamy wykonywać całe dzieło Boże. I tak jak też nam Słowo Boże mówi, że Ducha Świętego możemy zasmucić. Ale również ten ogień Ducha Świętego możemy zagasić. Posiadanie prawdy Bożego poselstwa to dla nas ogromna odpowiedzialność. Tajemnice Boże, które są objawione wiernym i gorliwym dzieciom Bożym. Prorok Ezechiel w pierwszym rozdziale, w wersecie 24. To była taka wizja. I słyszałem szum skrzydeł ich, jako szum wód wielki, jako szum wszechmogącego, gdy chodziły, i szum huku, jako szum wojska, a gdy stały, spuściły skrzydła swoje. Przedstawione tam są boskie przymioty charakteru w działaniu, gdy posuwały się, działając spełniały Bożą wolę. Realizowały Boży plan zbawienia. Słyszałem szum ich skrzydeł. Głos Słowa Bożego jako szum wielkich wód. Ten głos prawdy, który kruszy systemy władzy szatana, karci grzech, nieprawość. Jak głos wszechmogącego. Ten głos Boży. Głos prawdy, który jest głosem Bożym. Ten głos, który przyjęty przez Jego dzieci, powoduje w nich bojaźń, cześć i szacunek. Ten cichy głos i wonny, który słyszał Eliasz. W przykładzie Lutra on to określa jako głos Edenu, że to był głos Edenu, głos z raju. To, co przydarzyło się Eliaszowi, było cieniem doświadczeń Kościoła Chrystusowego. Cichy głos zwiastowania prawdy i łaski dla rodzaju ludzkiego. Prorokowi, który przechodził doświadczenia, to przeżycie pomogło odzyskać siłę i spokój. Bliskość Boga powoduje ciszę i spokój we wszystkim, co nas otacza. Cisza, która nastała. I ten spokój przyrody, natury wyobrażało obecność Pana Boga i Jego słowa. Usłyszeć ten cichy głos Pana Boga i skorzystać z mądrości danej w Jego Słowie. Pan Jezus rzekł, Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 3 i 4. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, owce słuchają głosu Jego, pasterza, a On swoje własne owce z imienia woła i wywodzi je, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają głos Jego. Niedawna manna, chyba sprzed tygodnia, 9 lipca. W komentarzu tej manny czytamy, że głos pasterza jest połączeniem różnych dźwięków w taki sposób, że nie może być powtórzony przez żaden inny głos. To głos brzmiący akordem sprawiedliwości, złączonej z miłością, a całość przepojona jest mądrością i mocą. Ten głos pasterza to harmonia dźwięku czterech przymiotów Bożych. Posłannictwo Boże zesłane przez Jego Syna. Starajmy się jako te owce dobrze znać i posłusznie słuchać głosu pasterza. Bądźmy tak wiernymi i gorliwymi jak Jeremiasz w ogłaszaniu boskiego poselstwa. Również pokonujmy to wyczerpanie, takie duchowe, zniechęcenie, poczucie osamotnienia, a usłyszymy cichy głos Pana, który spowoduje w nas wyciszenie, pokój i taki w nas wewnętrzny. Ufajmy Panu, polegajmy na Jego kierownictwie, oczekujmy na Jego cichy głos dochodzący do nas z tym, a Pan nie mówi do nas grzmiąco, ale cichutko. I nasłuchujmy tego głosu. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 14. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Ten głos dochodzący do nas z tyłu dostarcza nam tej pociechy, pokoju, odpoczynku. I wśród wszelkich trosk i doświadczeń w naszym życiu, tego co przechodzimy, postępujmy zawsze w posłuszeństwie do Pańskich zasad i przepisów. I tak to, jak apostoł Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale, w wersecie 16 mówi, a którzykolwiek według tego sznura, według zasady postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie. I tego Wam, braterstwo, życzę. Ja również sam tego pragnę, co daj nam Boże. Amen.